Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Boże Ojcze Wszechmogący, ja Ciebie proszę o Ducha Świętego dla nas w obfitości. Wylej Go nam, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Można tak też. Bracia i siostry, dziś jest bardzo bogata Ewangelia i sami usłyszeliście, że dzisiaj to, co wczoraj mówiłem chyba, tak, o tym zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że Jezus jak używa takiego tonu, mówi coś bardzo uroczystego, ważne prawdy. A dzisiaj kilkakrotnie, bo chyba 4 czy 5-krotnie w tej Ewangelii, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Jezus, ta Ewangelia jest bardzo bogata, jest tu mnóstwo wątków. Zastanawiałem się, nad czym się zatrzymać, bo czytając to chciałbym powiedzieć bardzo dużo, ale nie chodzi o to, żebym, co ja chcę powiedzieć, ale co jest potrzebne, żeby powiedzieć. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, pierwsze to może to co mówiłem w niedzielę, o zmartwychwstaniu. Tutaj też jest, Jezus powiedział, że przyjdzie godzina, kiedy wszyscy usłyszą głos, nawet ci, którzy nie chcą słuchać. Usłyszą i zmartwychwstaną. Jedni na zmartwychwstanie życia, inni na zmartwychwstanie potępienia. Ci, którzy pełnili złe czyny. Tu Jezus sam o tym mówi. Tak naprawdę w czasach Jezusa już nawet wierzono w zmartwychwstanie, bo Marta, kiedy Jezus przyszedł do Łazarza wskrzesić go, to on mówi do niej: twój brat zmartwychwstanie. I Marta wtedy mówi: Panie, wiem, że zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania w czasie ostatecznym. Z pewnością o tym już mówi, że wie, tak, wiem, kiedy to będzie. Ale Jezus jakby przyspieszył to i jej pokazał, że On jest Panem życia i śmierci i wskrzesił Łazarza, do którego może jeszcze dzisiaj wrócę. Ale dzisiaj księga proroka Izajasza w pierwszym czytaniu jest takie zdanie, że kiedy przyjdzie czas mej łaski, Izajasz zapowiada Jezusa i mówi, że kiedy przyjdzie czas łaski, wysłucham Cię. I tu jest napisane, po co przyjdę. to jest o Jezusie. Ukształtowałem Cię, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludu, aby co zrobić? Rozdzielić spustoszone dziedzictwa, rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, marniejącym w ciemnościach, ukażcie się. To więzienie, wyjdźcie na wolność. Ja trochę wczoraj mówiłem o grzechu, który jest, ktoś, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, tak mówi Biblia. Jest w ciemności. I dzisiaj ten temat trochę pociągnę dalej, bo powiem o takim człowieku, którego spotkałem kiedyś, który 23 lata nie był u spowiedzi. Ja z nim rozmawiałem tylko i nie miał najmniejszego zamiaru się spowiadać. Ja się go pytam, jak to jest? Czemu ty się nie spowiadasz? I on mówi, bo ja nie mam grzechu. A myślę, to ty jesteś święty. Nie, no taki święty nie jest. Ja mówię, świętszy od papieża. No papież się spowiada raz na tydzień. Mówię, to ty nie masz grzechu? No nie mam grzechu. I tak się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ktoś 23 lata nie był u spowiedzi i nie widzi grzechu. I nie sądzi, że popełnił grzech. Nie ma grzechów? Jak to jest możliwe? I przyszedł mi taki pomysł, taka myśl ze światłem i ciemnością, bo gdybyśmy spróbowali w totalnej ciemności, także ręki nie widać przed oczami swymi, posprzątać mieszkanie, to człowiek może przejdzie po omacku, bo zna mieszkanie i zobaczy, że tam coś się przewróciło i podniesie. I powie, że posprzątane, no bo to krzesło podniósł. Jest posprzątane? Nie. Jeżeli dać komuś świeczkę, taką świeczkę i przejdzie ze świecą, nagle otwiera oczy i widzi. Widzi skarpetki pod łóżkiem, widzi różne rzeczy człowiek wtedy, po których mógł nawet chodzić. Zaczyna widzieć więcej i przejdzie z taką świeczką, posprząta mieszkanie i powie, teraz jest czysto. Jest? Przynieść żarówkę 100 wat. Zakazane teraz są takie. Ale przynieść, tak? I człowiek nagle widzi więcej. Na dywanie widzi śmieci, kurz, koty, których nie widział. Zaczyna to sprzątać. I sprząta tydzień takie mieszkanie, które już wcześniej przy świeczce było niby posprzątane. Jak posprząta w tydzień, to już jest czysto? Przynieść halogen 5000 wat. I człowiek zobaczy odciski palców na meblach. Człowiek zobaczy wszystko. Pyłek kurzu, który leci w powietrzu. W takim świetle, jak słońce czasami wpada, widzimy. Widać wszystko. I człowiek mówi, to jest nie do posprzątania, bo jak ja z tej strony odkurzam, próbuję zetrzeć kurz, to on podlatuje do góry i tu osiada. To ja nie wiem, co musiałem zrobić, żeby to po prostu wszystko posprzątać. Biblia mówi tak. Bóg jest światłością. Szatan jest księciem ciemności. Słowa Biblii. Im ktoś dalej od Pana Boga, 23 lata się nie spowiada, rok się nie spowiada, 5 lat się nie spowiada, taki człowiek nie widzi grzechu. Czy znaczy, że go nie ma? Nie widzi. Po prostu jest w ciemności, nie widzi. W ciemnościach to można słonia w pokoju zamknąć i człowiek nie widzi, po prostu nie widzi. I może być przekonany o tym, że nie ma. Dlaczego? Bo nie widzi. Im bliżej Boga, tym więcej widać. Bóg jest światłością. Bóg jest światłością i na przykład święty ojciec Pio, stygmatyk, który miał dziurawe ręce, dziurawą ręką pisał w jednym z listów do swojego kierownika duchownego tak. Jestem największym grzesznikiem na świecie. Ja tak sobie, jak to czytałem, te jego listy, to myślę, no przesadził trochę. No bez przesady, no stygmaty w końcu miał. Tak trochę udawał, że on tak jest, takim największym grzesznikiem na świecie, czy jak to? No? Naprawdę tak myślał. Nie kłamał. Dlaczego? Bo święci, którzy są blisko Boga, są przy takim halogenie, że widzą odciski palców na sumieniu. A wiele ludzi, którzy nawet raz na rok przychodzą do spowiedzi, tak przyjdą i tak... No, dwa grzechy jakieś małe i więcej nie pamiętam. I ja wtedy się zastanawiam, jak powiedzieć człowiekowi, kiedyś spróbowałem powiedzieć, słuchaj bracie, no ale ty jesteś grzesznikiem. I on mówi, ja grzesznikiem? To ksiądz jest grzesznikiem. Ja myślę, no nie można komuś pokazać. Jak mu powiedzieć, słuchaj, stary, nie widzisz grzechów. Ty ich masz mnóstwo. No to wiecie, co, jakie będzie oburzenie? Ja wtedy zobaczyłem i zrozumiałem, że nie można tak, że nie da się komuś wytłumaczyć i pokazać mu te wszystkie jego grzechy. Może tak, jak ktoś słucha i chce słuchać, tak jak wy tutaj, tak, może odkrywamy, bo przychodzimy słuchać Słowa Bożego, przychodzimy słuchać, co jest według Boga grzechem i otwieramy coraz szerzej oczy. Ale często ktoś, no nie da się komuś pokazać jego grzechów i te osoby są przekonane, że nie mają grzechów. Powiem przypadek kobiety, która przekonywała mnie, bo dokonała aborcji, że dobrze zrobiła. I ona myślała, że mnie przekona. Z całej siły to próbowała zrobić, bo była przekonana o tym. Bo mi mówi tak, ojcze, ja nie skończyłam studiów, nie miałam żadnego wykształcenia. Ja nie mogłam się zająć tym dzieckiem, nie miałam pracy jeszcze, bo studiów nie skończyłam. Jak mogłam skazać dziecko na to, żeby nie miałam gdzie go utrzymać? Rodzice powiedzieli, że mnie z domu wyrzucą. Nie miałam gdzie mieszkać. To jak ja bym dziecko urodziła i mieszkała na ulicy bez pieniędzy, bez niczego i jeszcze na dodatek chłopak ją zostawił? I ona mówi, jak ja mogłam skazać dziecko na to, żeby było bez ojca, bez pieniędzy, matka niewykształcona, nie zapewniłabym mu czegoś tam i mnie próbowała przekonać, że to było najlepsze wyjście. I ja sobie wtedy zobaczyłem, tak, że naprawdę można żyć w takiej ciemności, że człowiek jest przekonany o tym. I może być tak, że ty widzisz czyjeś grzechy, jakichś tam polityków albo kogoś tam, widzisz grzechy. Ale co jest najciekawsze? Ludzie, których ty grzechy widzisz, oni mogą ich nie widzieć. I to są po prostu, użyję słowa, biedni ludzie, którzy nie widzą grzechów. Jeśli Bóg dał ci pokazać jakiś grzech, to się ciesz. Ale wiele ludzi tych grzechów, które ty może widzisz, nie widzi. Tak jak i naprawdę myślą, że chcą dobrze, w swojej gorliwości walczą o dobry świat, bo myślą, że tak jest właśnie najlepiej. O tak właśnie, jak oni myślą, jest najlepiej. Nie widząc, nie wiem, no, tak jak na przykład Hitler, on chciał dobrze, on chciał stworzyć cudowny świat, niszcząc ludzi. I był przekonany, że to jest w ogóle najlepszy świat, jaki może być, on chce stworzyć. Chciał dobrze. Każdy chce dobrze, według siebie. Tylko niektórzy, ja powiem tak, podam przykład świętego Pawła apostoła. Święty Paweł jako Szaweł prześladował chrześcijan z całą gorliwością, jaką tylko mógł, bo był przekonany, że to jest najważniejsze. Że jest jakaś sekta, która powstała, którzy wierzą w Jezusa, trzeba ich niszczyć, wsadzać do więzień, oni są niebezpieczni. Z całą gorliwością to robił, wsadzał do więzień, zabijał, mordował. Kiedy objawił mu się Jezus? Światłość, taka, która go oślepiła. Stał się najbardziej gorliwym chrześcijaninem, najwięcej Biblii nam zostawił, listów, święty Paweł. Jeśli ktoś jest grzesznikiem i żyje w ciemności, często myśli, że robi dobrze i ciężko takiego człowieka przekonać. Taka osoba jest po prostu biedna. Nie możemy się wściekać, że ktoś robi źle i naprawdę z całej siły tak chce. Bo tak chce, bo tak myśli, że jest dobrze. Ale to jest największy problem, że nie poznał Jezusa, nie spotkał Pana Boga, nie spotkał światła, które by mu jakoś oświetliło, co jest dobre, co złe. Tak jak święty Paweł. Jak to zrobić, żeby drugi człowiek, którego nawet jeśli widzę, że ktoś jest grzesznikiem, to nie mam co pomstować na niego, że to jest taki najgorszy i w ogóle, bo on jest biedny. Co zrobić, żeby ktoś zobaczył? We mnie zobaczy. Drugi człowiek jest lustrem. Jak ja żyję, na przykład, nie wiem, jak ktoś ma, tak, może już poruszałem ten przykład, nie wiem, ale ktoś ma piątkę dzieci, wyjdzie na ulicę i jest przykładem, jest świadectwem, jest znakiem zapytania. Nagle człowiek myśli, dlaczego oni mają piątkę dzieci? No zwariowali? A później jeszcze jedno, oni chodzą do kościoła i oni się nie kłócą w ogóle. Takie, drugi człowiek jest lustrem, bo tu nagle małżeństwo myśli, a mamy tylko jedno, to może, to co to? To nie da się mieć piątki. A może się da? Dwójkę chociaż? Drugi człowiek jest znakiem zapytania. Jak to jest, że on na przykład jest w pracy i wszyscy, nie wiem, tam mięso rąbią w piątek, a on kanapki kurczę zawsze z rybą? Znakiem zapytania jesteśmy, jak jesteśmy chrześcijanami. Święty Augustyn powiedział, że człowiek nie stanie się chrześcijaninem, jak nie spotka innego prawdziwego chrześcijanina. Jezus powiedział tak: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Ewangelia. Wy jesteście światłem świata. Jeśli wy sami poznacie Pana Boga, nie, Jezus mówi w tej przypowieści, że nie da się lampy schować pod korcem tamtego przykładu. Trzeba świecić przykładem w jakiś sposób. Jest się znakiem zapytania. Ale często wpadamy w pychę, że no to ja jestem taki przykładny i cudowny. Ale się okazuje, że tego światła może być więcej, bo my to ledwo co taki płomień jakiś jesteśmy. O, jak ta świeca. Jeszcze trochę żarówki i halogenu potrzeba. Jeszcze więcej. Dzisiaj w Ewangelii też było coś takiego, że Jezus powiedział, że dokonał się już sąd. Że dokonał się sąd. Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne, nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Tu jest o tym sądzie dużo więcej. O co chodzi? Sąd nad wszystkimi grzechami dokonał się na krzyżu. Wszystkie grzechy całego świata, zabójstwa, cudzołóstwa, wszystkie grzechy całego świata zostały osądzone na krzyżu. I tam został wydany wyrok za wszystkie grzechy dla ciebie. Przebaczenie i miłosierdzie. To jest wyrok Boga dla nas. Innego sądu, uwaga, nie będzie. To jest sąd. Jedyny sąd. I sąd się dokonał. I jest wyrok, przebaczenie i miłosierdzie. Tylko czy ja ten wyrok przyjmę, czy nie. Wielu ludzi nie chce pójść po przebaczenie i miłosierdzie, po ten wyrok, który Bóg dla nich ma. Bo człowiek idzie do spowiedzi, Pan Bóg nam nie mówi, ja nie wiem, czy tam, słuchaj, nic się nie stało, daj spokój, no, nie panikuj, nie jest źle, już ludzie mają gorsze grzechy. Pan Bóg nam mówi, no okej, stało się, tak, masz rację, dobrze widzisz, cudownie widzisz. Widzisz grzechy, masz wyrok, przebaczenie, miłosierdzie. I to jest jedyny sąd, to się dokonał sąd wszystkich grzechów całego świata i twoich grzechów do końca życia dokonał się sąd. Jedyny sąd w cudzysłowie, jaki jest, to przyjęcie bądź nieprzyjęcie przebaczenia. To jest sąd. Jedyny, jaki można powiedzieć w cudzysłowie, tak jak mówię, sąd. Przyjąć bądź nie. Wiele nie chcę przyjąć, bo trzeba najpierw uznać, zobaczyć, dojrzeć ten grzech. Często Biblia, i w Biblii jest takie zdanie, twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Psalm, jeden z psalmów. Słowo jest światłem. Człowiek często jak otwiera Biblię, to ta Biblia oskarża, bo to są morderstwa, zabójstwa, w ogóle dziwne rzeczy. Jezus mówi takie rzeczy, kto cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. No nie, w ogóle to nie dla mnie, bo to mnie oskarża, że ja nie dam tak sobie zrobić. Słowo Boże oświetla nas, to znaczy pokazuje nam grzechy. Niestety. I wtedy tam idę i mówię, zgrzeszyłem, tak, dam się oskarżyć słowu. Często nie chcemy zaglądać do Słowa Bożego, bo nas za bardzo oskarża. Więc sąd nad grzechami wszystkimi się dokonał. Już. I zresztą w wielu fragmentach Biblii jest napisane, że już sądu nie będzie, że to jest to. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz na koniec rekolekcji. Tak pomyślałem w tej nauce trochę powiedzieć, bo nie byłbym Paulinem i to jest mój obowiązek, chyba że mówić o Matce Bożej trochę. Bo propagować to, bo ja, może zacznę tak na ostro, sam Maryja w ogóle jest pokorną służebnicą Pana, to jest ciekawe. Maryja jest pokorna. Maryja wobec, zobaczcie, Maryja nie mówi, Boże, pomyliłeś się, jak ja mogę rodzić Syna Bożego w Betlejem? Boże, to nie tak, odnosząc do wczorajszej pychy demona, to nie tak ma być, to nie tak, my też tak mamy, nie tak. A Maryja nie mówi, Boże, to nie tak. Przecież to powinien być hotel czterogwiazdkowy. Syn Boży w Betlejem, w takiej stajni. Maryja się nie buntuje. Zawsze mówi, dobrze, Boże, bądź wola Twoja. Zgodziła się całkowicie, pokornie służyła Bogu, nie zaprzeczając Bogu. Pokorna jest nawet wobec Józefa. Słuchajcie, to jest piękny przykład, bo Józef... W nocy przychodzi do niego anioł i mówi, wstań, weź swoje dziecię i jego matkę i uciekaj do Egiptu. W nocy. I co robi Józef w nocy? Wstaje, zabiera dziecię i jego matkę i ucieka do Egiptu. Słowo w słowo wypełnia to, co anioł mu każe. I Maryja wtedy nie mówi: Józef, zwariowałeś, to jest Syn Boży. Synowi Bożemu to może byś się dał wyspać do 8 rano. Maryja nie mówi: to nie tak, nie, poczekaj, ja wiem lepiej. Maryja pokornie spełnia nawet wolę Józefa, wierząc, że Bóg jej go posłał. I w nocy, dobrze, w nocy uciekamy. Maryja jest naprawdę pokorną służebnicą Pana i nie mówi: Boże, to nie tak miało być, nawet kiedy jej syn umiera. My się buntujemy, kiedy przyjdzie problem, trudność przyjdzie: Boże, to nie tak. Buntujemy się. Ale Bóg nie dopuściłby do zła. Czasami Bóg dopuszcza do zła. Nie dopuścił, w katechizmie Kościoła katolickiego jest takie zdanie, że Bóg nie dopuściłby do zła, gdyby nie był w stanie wyprowadzić z niego jeszcze większego dobra. Trudne zdanie. Ja sobie myślę, dlaczego ludzie mają choroby i dlaczego Bóg dopuszcza w ogóle do zła? Dlaczego Bóg dopuścił do grzechu pierworodnego? Mógł nie dopuścić? Może mógł jakoś to ogrodzić, niech to krzakami to drzewo zarosło, czy ten obraz, który znamy dobrze, tak? To przedstawienie biblijne. Nie wiem, mógł Bóg jakoś nie dopuścić, ale Bóg dopuścił, bo był w stanie wyprowadzić jeszcze większe dobro. Jakie może być większe dobro z grzechu pierworodnego? Takie, że Syn Boży stał się człowiekiem, żeby człowieka ratować. A jak Syn Boży stał się człowiekiem, to człowiek stał się dzieckiem Bożym. Inna jakość. Myśmy byli tylko stworzeniami. Przez to, że Syn Boży przyszedł na ziemię, myśmy się stali dziećmi Bożymi. To jest największy cud na świecie, że Bóg nas chce mieć za dzieci. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, dlatego się śpiewa w Egzultecie: błogosławiona wina, czyli grzech pierworodny, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel, bo myśmy się stali dziećmi Bożymi. I możemy do Boga mówić: Ojcze. To jest w ogóle cud, którego my nie rozumiemy, że mamy takie plecy za sobą, że niech mi ktoś podskoczy po prostu. Bóg jest moim Ojcem. I co mi zrobicie? Zabijecie mnie? On mnie wskrzesi. To jest cud największy, jaki może być na świecie. My tego nie rozumiemy. My się przyzwyczailiśmy do tej modlitwy: Ojcze nasz. Tak naprawdę nieochrzczeni nie mogą mówić tej modlitwy, ale my jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest największy cud na świecie. Bóg dopuścił do zła, ale wyprowadził z niego jeszcze większe dobro. Nawet Jezus na ziemi dopuścił do zła. Wiecie kiedy? Łazarz, umiera Łazarz. I Maria i Marta posyłają po Jezusa: Panie, przyjdź, bo choruje ten, którego kochasz. I co Jezus robi? Idzie, szybko biegnie? Zatrzymał się i poczekał. I do apostołów mówi: przyjaciel nasz Łazarz zasnął, ale idę, aby go obudzić. A oni mówią: o, jak zasnął, to wstanie. A Jezus mówi, wiedział, że nie zrozumieli, mówi: przyjaciel nasz Łazarz umarł, ale cieszę się, że mnie tam nie było. Wiecie, Maria i Marta, jakby usłyszały te słowa, to by chyba, nie wiem, Jezusowi co tam zrobiły. Cieszę się, że mnie tam nie było, bo on umarł. Jezus dopuścił do grzechu, do zła, żeby Łazarz umarł. Bo wyprowadził jeszcze większe dobro. Dokonał cudu niemożliwego. Pan Bóg dopuszcza zła, bo jest w stanie jeszcze większe dobro wyprowadzić. Jakie? Nie wiem. Dlaczego chorujesz? Dlaczego tracisz pracę? Bóg dopuszcza czasem do zła. Jakie większe dobro będziesz z tego mieć? Nie wiem. Ale jest Bóg to w stanie uczynić. Bóg czasem potwierdza to. Na Jasnej Górze znamy doskonale wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Ja sam byłem świadkiem cudu w 2005 roku, jak kobieta, pani Janina Lach z miasta Łodzi, odzyskała wzrok. Ja nie wierzyłem, że to jest możliwe. Pani Janina miała wypadek z tirem, znaczy samochodem osobowym zderzyła się z tirem, miała poprzerwane nerwy wzrokowe, zero kontaktu oka z mózgiem. I pani Janina, i tak cudem, że przeżyła, bo miała wiele innych chorób jeszcze, ale przyjechała na Jasną Górę i to nie modlić się za siebie nawet. Ona modliła się za kogoś innego, to było 16 czy 15 lipca 2005 rok, w wakacje. Jakiś egzamin, nie pamiętam, magisterski, doktorski, coś ważnego było i ona przyjechała się modlić za kogoś. Idąc na kolanach dookoła, bo wiedziała, że tam się idzie na kolanach, kiedyś miała wzrok, poprosiła, żeby ją tam podprowadzić i zabrali laskę, rodzina i poszli z drugiej strony, żeby ciocie i babcie odebrać. I ona idąc na kolanach podniosła głowę do góry i tylko tak poskarżyła się wewnątrz: Matce Bożej, Matko Boże, zobacz, co mnie spotkało. i podniosła powieki, zobaczyła pierwsze co, wizerunek Matki Bożej. I weszła do, idzie dookoła i tam się nie wyszła do ludzi, tylko weszła do zakrystii, bo tam jest wejście do zakrystii i ja tam stałem, tak jak w kościele jest kościelny, tak w kaplicy jest kapliczny. Ja byłem wtedy kaplicznym, posługiwałem, pomagałem i ona przychodzi i mówi, ja widzę. Ja pierwsze co pomyślałem, no ja też widzę. I co z tego, co nie? Ja nie wierzyłem, że to możliwe, ale przychodzi jej rodzina i się pytają, ciociu, jak ty tu przyszłaś? Ona mówi, ja widzę. To się pytam, ile palców widzisz? I ona 4, 2, co nie odpowiada. Pokazują jej białą laskę, legitymację, że ona jest niewidoma. Taka dokumentacja cudu ma 160 stron. Nawet teraz pani Janina Lach nie ma prawa widzieć. Bo jak jej robią badania tomograficzne, ma poprzerywane nerwy wzrokowe wciąż, a widzi. Dzieją się takie rzeczy. Bóg dopuścił do zła. Wyprowadził jeszcze większe dobro z tego. Dla niej, dla jej rodziny, nie wiem. Oczywiście ma 1000 innych chorób. I rentę, czy już teraz emeryturę pewnie. Bóg dopuszcza zło, ale jakieś większe dobro może wyprowadzić. Nawet zaingerować, jeśli trzeba takie rzeczy zrobić. Jeden z wielkich cudów, który się dział też, to był nie 2005, trochę wcześniej, 66 rok. Historia Grzesia. Grześ się urodził. Rodzice 12 lat się modlili o potomstwo. Jeździli na Jasną Górę, pielgrzymowali. Modlili się 12 lat. I Grześ się urodził na porodówce w kole jako wcześniak. Ważył 2800. I ileś tam dzieci na tej porodówce się zaraziło jakąś chorobą. Nie wiem, co to było za choróbsko, czy jakaś żółtaczka, czy co to strasznego. 66 rok, więc można było się spodziewać, czy takie różne rzeczy, choroby były. I Grześ zaczął chudnąć. Schudł 800 gram. Do 2 kilogramów. Jest to wszystko na wypisie. I okazało się, że w pewnym momencie, zresztą starsze mamy tutaj wiedzą, że kiedyś było tak, że jak się dziecko rodziło, to dzieci leżały w innym pomieszczeniu, matki w innym. Dzieci przynoszono do karmienia. I w pewnym momencie ta matka Grzesia mówi, dlaczego mi nie przynosicie Grzesia? Wszystkie matki już dostały dziecko do karmienia. Gdzie jest Grześ? I nie byli w stanie jej powiedzieć, że Grześ zmarł. Dopiero po 3 czy 4 godzinach ojciec przyszedł tego dziecka, przyszedł odwiedzić żonę, po pracy przyszedł do szpitala i wzięli go do gabinetu i mówią, proszę pana, pan musi powiedzieć żonie, stała się rzecz straszna, Grześ zmarł. I ten ojciec, tak jak stał w tym gabinecie na kolana i zaczął płakać, mówi, Matko Boża, myśmy się 12 lat modlili o dziecko, dlaczego? Ja teraz będę miał pogrzeb? Ja będę miał 2 pogrzeby, bo jak ja powiem to mojej żonie, to ona tego nie przeżyje. Lekarze wychodzili, nie byli w stanie słuchać tej jego modlitwy, tego płaczu i żalu. On miał w nosie, lekarze po prostu płakał i błagał Matkę Bożą. I wtedy przyszła, w tym czasie przychodzi pielęgniarka do gabinetu i do pani doktor podchodzi na ucho jej i mówi, pani doktor, ten chłopiec, którego 4 godziny temu wsadziliśmy do kostnicy, ruszył nogą. I pani doktor pierwsze co zrobiła, wyjęła i porwała kartę zgonu, którą wypisała. W wypisie ze szpitala, jak miał tutaj jakiś telebim taki, to bym pokazywał nawet zdjęcia, wypis ze szpitala i tak dalej. Napisano, nie wiedzieli co napisać lekarze, to takie czasy były komunistyczne, więc nie podpisaliby się, że to cud, ale napisali, że przeżył i to wszystko opisali, że miał 2 kilogramy, później 2800, 2 kilogramy i tak dalej i że przeżył śmierć kliniczną. 4 godziny w kostnicy. Słuchajcie, Bóg czyni takie rzeczy. Dlaczego tak mało takich rzeczy jest w naszych czasach? Nie wiem. Może brak wiary? Może dlatego, że Jezus w Ewangelii się pytał, czy wierzysz, że ci mogę to uczynić? Nie wiem. Ale najczęściej to jest tak, że ci ludzie nie proszą o ten cud. Ten ojciec płakał i żalił się Matce Bożej. On nie prosił, Matko Boża, wskrześ mi syna. Pani Janina nie prosiła o to, żeby odzyskać wzrok. Wiele jest cudów, to są księgi całe, bardzo grube. Mógłbym o tych cudach mówić kolejne 5 dni. I pokazywać wam zdjęcia tych ludzi uzdrowionych. Sam muszę się przyznać, że ja się dowiedziałem o tym, jak szedłem do zakonu. Moja mama mi powiedziała, że mnie ratowali... Ja pamiętam, jako dziecko przeglądałem, takie było książeczka zdrowia dziecka. I tam było tyle tego nabazgrane. Nie wiedziałem, o co chodzi. Nie mogłem rozczytać. Wiecie, jak lekarze piszą. I się okazało, że ja się urodziłem jako wcześniak. Ratowali mnie cesarskim cięciem szybko. Bo mama miała krwotok wewnętrzny jakiś, krew mnie zalewała, że tak powiem brzydko, w brzuchu mamy. I było niedotlenienie, więc mnie ratowali i lekarz powiedział w całej szczerości mojej młodej mamie, która miała 21 lat, jak mnie rodziła, powiedział jej, proszę pani, on nie przeżyje. jeżeli przeżyje, w co nie wierzymy, będzie miał porażenie mózgowe, bo było bardzo długie niedotlenienie. I moja mama chodziła od dziecka na pielgrzymkę na Jasną Górę i moja mama, po prostu wiedząc, że już nic nie może, oddała mnie Matce Bożej. Moja babcia ponoć pojechała na Jasną Górę się modlić za mnie. Oddać mnie Matce Bożej. Ja czasami sobie żartuję, że za bardzo mnie oddały. Bo zostałem Paulinem. A dowiedziałem się o tym, jak szedłem do zakonu. I żyję, chociaż moi współbracia w seminarium, jak chcieli mi dopiec i widząc moją aktywność, mówili, słuchaj, ty jesteś bardzo niedotleniony. Ale Bóg czyni takie rzeczy. Kiedy, dla kogo, nie wiem. Najważniejsze jest to, że Bóg nawet ze zła wyprowadzi dobro. Jak trzeba, nawet zaingeruje. Można by to mówić bardzo dużo. Najwięcej jest cudów duchowych uzdrowień. Mnóstwo. To jest mnóstwo w konfesjonale. Znam człowieka, który niewiele brakowało, żeby zabił innego, bo się włamał do leśniczówki, chciał leśniczemu coś ukraść i się okazało, że leśniczy był w środku. I niewiele brakowało, żeby jego bronią leśniczego go zastrzelił. Ale kradł, włamywał się, narkotyki sprzedawał, handlował, wszystkie grzechy możliwe. Jak mama włączała Radio Maryja, to wyrzucał jej to radio przez okno. Gościu pojechał na Jasną Górę z marihuaną w kieszeni z kolegami, bo oni jechali na pielgrzymkę maturzystów. On stwierdził, że on będzie fajna impreza. I w kaplicy Matki Bożej doznał czegoś takiego. Pan Bóg mu dał wiarę w jedną chwilę, że on poszedł, wyspowiadał się ze wszystkiego i nie wrócił do tego życia. Zadzwonił do mamy i mówi, mamo, ja wierzę. A mama, Bogu dzięki, ja się tyle lat o to modliłam. I on na samą myśl o Jasnej Górze, o Matce Bożej po prostu płakał. Codziennie chodzi do kościoła i jego rodzina do mnie zadzwoniła, to było w parafii na wschodzie. I mówią do mnie, ojcze, chcielibyśmy ci kogoś przysłać, bo on chyba zwariował, my nie wiemy, co się dzieje. On nie chodził do kościoła, chodzi codziennie, płacze cały czas. Policja za nim jeździła i podjeżdżała pod kościół. On wchodzi do kościoła i pierwsze, co myśleli, to no kradnie księdzu. Bo co on może robić? To taki typ. Ale faktycznie Bóg dał mu wiarę w jedną chwilę. Później poszedł do zakonu, ale za szybko poszedł. Neofici nie mogą iść do zakonu. On poszedł do zakonu, wrócił z powrotem, poukładał swoje życie i dopiero wstąpił. Teraz jest u franciszkanów na trzecim roku seminarium. On jak opowiada tylko o tym, to ja go znałem bardzo dobrze. Więc takich nawróceń jest jeszcze więcej, mnóstwo. Zachęcam was do oddawania się Matce Bożej, powierzania siebie. Także innych grzeszników, tak jak mówiłem, o tych, co żyją w ciemnościach i tych grzechów nie widzą. Zachęcam was do takiej wiary maryjnej także, bo to jest to, co ja mogę świadczyć. Ja mogę świadczyć o tym przede wszystkim, do tego też jestem powołany. Dziękuję wam bardzo za to, że słuchacie, bo mi się dobrze mówi, ale zegarek jest nieubłagany. I dobrze, że on tu jest, bo bym nie kończył. A później wpadam w pychę, że tak mnie wszyscy słuchają. Po prostu jestem cudowny. Dobrze. Dziękuję też za ofiary, które złożycie. To nie dla mnie, bo ja bym też wpadł w pychę, jakbym tyle kasy miał. To przeorowi zawożę. Z tego żyjemy, więc dziękuję wam bardzo.